Zawód dziennikarz.
Aleksandra Brzezińska. Witam w audycji Zawód dziennikarz. Moim gościem jest pan Maciej Wośko, redaktor naczelny miesięcznika Gazeta Bankowa, portalu w gospodarce.pl oraz tygodnika ABC. Pan Maciej Wośko jest także dyrektorem wydawniczym w wydawnictwie Fratria.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
Jak zaczął pan swoją przygodę z dziennikarstwem? Skąd w ogóle się wziął panu taki pomysł na życie?
To zawsze jest tak, że w zawodzie dziennikarskim, jestem przekonany po wielu latach pracy w tym zawodzie, działają przypadki. I tak samo przypadek bardzo często działa w tym momencie wyboru swojej drogi. Przypadek był taki, że studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim były takim wyjściem trochę awaryjnym. Nie udało mi się dostać do szkoły filmowej w Łodzi na reżyserię. Zdawałem dwukrotnie, a pomyślałem sobie, spróbuję jeszcze swoich sił też w dziennikarstwie. Złożyłem podanie o przyjęcie na studia, przeszedłem egzaminy i dostałem się bez jakichś wielkich problemów. Natomiast były to studia zaoczne, w związku z tym oznaczało, że trzeba było znaleźć sobie pracę i po prostu poszedłem do redakcji Dziennika Bałtyckiego przy Targu Drzewnym. Do redaktora naczelnego umówiłem się na rozmowę i zapytałem, czy jako student dziennikarstwa mogę zacząć próbować swoich sił w tym zawodzie. I tak to się zaczęło. Gdzieś tam pierwsze teksty, pierwsze publikacje i potem równolegle studia i praca zawodowa w Dzienniku Bałtyckim, praca reportera w Dzienniku Bałtyckim. No i tak to się potoczyło. Później tych przypadków, które układały tak naprawdę karierę i pracę, było kilka kolejnych, bo tak jak mówię, ten zawód jest mocno związany z pewną przypadkowością i takim szczęściem, żeby być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, zarówno w pracy reportera, jak i później w pracy redaktora, wydawcy czy dyrektora wydawniczego na przykład.
Czyli na początku lawirował pan pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, tak?
Tak, i tak jeździłem pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, w Trójmieście pracowałem. Jak chwilę później się okazało, zacząłem pracę w oddziale Dziennika Bałtyckiego w Starogardzie Gdańskim. Ale cały czas, co tydzień, co dwa tygodnie na zajęcia zaoczne do Warszawy jeździłem. No i jeżdżę do dzisiaj, bo tak się też poukładało moje zawodowe życie, że dzisiaj właściwie pracuję w redakcji warszawskiej, w wydawnictwie Fratria i w miesięczniku Gazeta Bankowa. Redakcja jest w Warszawie, w związku z tym, tak jak jeździłem 20 parę lat temu, taki dzisiaj przemierzam trasę między Warszawą a Trójmiastem.
A co początkowo sprawiało panu największą trudność? Czy może coś dalej jest dla pana takie najtrudniejsze i najmniej przyjemne w tej pracy?
Na początku to jest jasne, że największą trudność w pracy reportera sprawia samo wykonywanie pracy reportera, czyli to, co w tej pracy jest najważniejsze, znalezienie tematu. Znalezienie tematu, złapanie dobrego kontaktu z informatorami i doprowadzenie do takiej idealnej sytuacji, kiedy tematy i informacje same spływają do dziennikarza, wymaga rzeczywiście sporej pracy i gdybym miał powiedzieć dzisiaj z tej perspektywy, co w tym pierwszym roku było takim problemem, kłopotem, to, że człowiek rano budził się i z takim przekonaniem muszę znaleźć coś fajnego, coś ciekawego, o czym będę chciał opowiedzieć najpierw w redakcji, swoim przełożonym, najpierw wydawcy, kierownikowi działu, zainteresować go tym, jak to zrobić, żeby z pozoru nieważne informacje stały się rzeczywiście interesujące. I to chyba był taki największy kłopot, czyli ta codzienna świadomość, okej, trzeba coś fajnego wymyślić. Potem już jest łatwiej, bo potem właśnie kontakty, które dziennikarze mają, które się nabywa w miarę upływu czasu, pozwalają na to, że człowiek rano wstaje i właściwie już ma w notesie 3-4 tematy do zrobienia, a potem już jest tak naprawdę kłopot, jak to zrobić, żeby wszystko to ogarnąć i żeby zmieścić się w czasie wydawniczym i do zamknięcia wydania po południu lub wieczorem w Gazecie Codziennej. W radiu to jest jeszcze trudniej, bo właściwie cały czas ta praca trwa w internecie. Jak zaczynałem pracę, to jeszcze nie było internetu, co trudno pewnie sobie wyobrazić. Ale no, w internecie też ta praca jest cały czas online, cały czas na bieżąco, jakby, więc ten reżim czasowy jest jeszcze silniejszy, jeszcze ważniejszy. No przez tych 20 parę lat rzeczywiście ten zawód mocno się zmienił, ale myślę, że ten problem pierwszych miesięcy pracy, pierwszego roku pracy dziennikarza, on się nie zmienił. To cały czas na tym samym polega. Znaczy, trzeba rano wstać i wiedzieć, czy znaleźć ten temat, to coś, co się będzie chciało czytelnikom, słuchaczom, osobom odwiedzającym stronę internetową opowiedzieć.
W Radiu Mors wielu z nas zaczyna swoją pracę dziennikarską i zaczyna ją zwykle od pracy w terenie. I podejrzewam, że właśnie w innych mediach to jest podobnie bardzo często. Czy ma pan może jakieś złote rady, którymi zechciałby się pan podzielić ze studentami?
Oczywiście, że to jest tak, że każdy wypracowuje sobie po jakimś czasie jakiś swój sposób na to, co, gdzie szukać, w jaki sposób szukać informacji, jak je opracowywać, jak zbierać wypowiedzi, co w radiu jest szczególnie ważne. I to gdybym miał podać jedną taką radę, to brzmiałaby ona tak, że trzeba po prostu bardzo dużo pracować. I jakby nie ma innej rady. Szukać, nie poddawać się i przychodzić rano do radia po to, żeby opowiedzieć ciekawą historię, a sposobów na to, jak tę historię znaleźć, jak z takiej zwykłej codzienności, czasem szarej, czasem kolorowej ulicy wygrzebać i znaleźć, to każdy musi sobie sam właśnie wypracować takim treningiem codziennym i taką codziennym zmaganiem się z tą informacją. Druga rada, no to jest też dość powszechna wiedza w zawodzie. Nigdy nie mieć takiego stuprocentowego, pełnego zaufania do tego, co widzimy lub słyszymy. Szukać potwierdzenia. Że rzeczywiście trzeba mieć pewność, że informacja, którą przekazujemy, jest informacją prawdziwą. Myślę, że to będzie wyzwanie dla dziennikarzy w najbliższych latach czy w najbliższym czasie. Jak to robić, jak przygotowywać informacje, żeby uniknąć, nie wiem, powoływania się czy opierania się na fake newsach, o których jakby wszyscy wiemy, jak one wyglądają w internecie. Natomiast fake newsy to też taka rzeczywistość z ulicy, jakieś plotki, jakieś niesprawdzone informacje. To jest ta trudność i to, co na dziennikarzy, myślę, w najbliższym czasie czeka, również na studentów czy dziennikarstwa, czy młodych adeptów tej sztuki zaczynających pracę w Radiu Mors. Czyli rzeczywiście, jeśli podaję jakąś informację, czy to jest jedno zdanie, czy to jest pełny akapit, czy to jest pełna informacja, to muszę być przekonany, że każde słowo, każde zdanie w tej informacji zostało potwierdzone i jestem pewny, że jest ono prawdziwe.
Przez ponad 16 lat pracował pan w Dzienniku Bałtyckim i przez 5 lat był pan tam redaktorem naczelnym. Był pan świadkiem zmian, jakie wynikały z pojawienia się sieci i zmniejszenia się nakładu gazet papierowych. Czy widzi pan jakąś przyszłość dla tradycyjnych mediów?
O tak, ja jestem przekonany, że gazety, wbrew temu, co wieszczy wielu analityków rynku, nie znikną. Znaczy, papierowe gazety zawsze będą na rynku. One będą pewnie coraz droższe i staną się pewnie gdzieś tam w przyszłości takim towarem, produktem ekskluzywnym, docierającym do rzeczywiście coraz mniejszej grupy odbiorców i ta grupa czytelników, ona będzie się zmniejszać. Chociaż tutaj to też jest trochę takie gdybanie, to do końca nie wiemy. Ja bardzo lubię taką analogię i zawsze z niej korzystam. Porównanie rynku gazet drukowanych, papierowych do płyt analogowych. Dobrych kilka lat temu duże koncerny muzyczne zrezygnowały z produkcji płyt analogowych, wychodząc z założenia, że ten czas już minął. Płyta CD i muzyka zapisana w formie cyfrowej właściwie zastąpiły płyty analogowe. I co się stało? Wydarzyło się to, że czarne płyty stały się takim towarem bardzo ekskluzywnym, z którego korzystali fani bardzo dobrej muzyki, w bardzo dobrej jakości, specyficznej zresztą jakości. I dzisiaj widzimy renesans, dzisiaj widzimy powrót również na rynek komercyjny czarnych płyt. Duże sklepy muzyczne otwierają całe działy z płytami analogowymi. Myślę, że prasa papierowa musi przejść podobny proces, stać się rzeczywiście przez chwilę takim produktem wyjątkowym, Tak jak jeszcze parę lat temu, wsiadając do SKM-ki, osoba czytająca informacje na tablecie na przykład wywoływała taki, no była okryta takim nimbem, o, no proszę, no, ktoś tutaj korzysta z tabletu, no to widać, że osoba jest nowoczesna, zainteresowana też nowymi technologiami, nowymi mediami. To myślę, że za parę lat ktoś, kto otworzy papierową gazetę w SKM-ce, właśnie też będzie taką jakby traktowany czy widziany, będzie szedł za nim taki wizerunek takiej osoby, no na poziomie, bo tu czytamy gazetę papierową. Także jak generalnie zwykłym osobie mówić, że jestem osobą papierową i bardzo papierowe gazety lubię i nie wierzę w to, żeby one kiedykolwiek zniknęły. Natomiast jeśli chodzi o tą zmianę wielką, która nastąpiła w mediach i w zawodzie dziennikarskim, ale też w sposobie przekazywania informacji po pojawieniu się internetu, to tak, mam tę przyjemność, że jakkolwiek to brzmi, pracowałem jeszcze pisząc na maszynie do pisania. Najpierw na takiej dość siermiężnej maszynie, nawet bez żadnego systemu elektrycznego. Potem pamiętam, jak się cieszyłem, jak dostałem maszynę elektryczną, na której pisało się trochę łatwiej i szybciej. Mam wrażenie, że to wszystko przyspieszyło znacznie. Tworzenie informacji, przekazywanie informacji to naturalne, ale też i to jest niebezpieczne i to warto mówić dzisiaj młodym dziennikarzom, że przyspieszyło też sam proces zbierania informacji, właśnie potwierdzania. Dzisiaj gdybym miał zwrócić uwagę na coś, z czym mierzymy się wszyscy jako i dziennikarze i wydawcy, no to jest właśnie to, żeby w tym pośpiechu i w tym pędzie zbierania, przekazywania informacji nie zgubić tego, co najważniejsze, czyli tego, że informacja musi być wiarygodna, no i dobrze złożona, dobrze napisana, dobrze przekazana, tak żeby była przede wszystkim, bo to jest naszym zadaniem, przede wszystkim zrozumiała.
Obecnie jest pan między innymi redaktorem naczelnym portalu w gospodarce.pl, więc ma pan doświadczenie zarówno w prasie papierowej, jak i w prasie internetowej. I w którym miejscu pracuje się panu lepiej? Bo mówi pan, że lubi pan gazety papierowe, ale w takim razie gdzie łatwiej się pracuje?
Znaczy, przyjemniej pracuje się rzeczywiście w gazecie papierowej, w periodyku, bo daje on właśnie to poczucie pewnego procesu, który ma swój początek i swój koniec. Czyli zaczynamy pracę w gazecie codziennej, no to zaczynamy codziennie rano od porannego planowania kolegium, potem następuje czas przygotowania informacji, zbierania informacji, pisania artykułu, potem jest ten moment techniczny, czyli łamanie wydania. Gazeta wychodzi do druku, jest drukowana i następnego dnia rano mam w ręku efekt mojej pracy, namacalny, mogę go dotknąć, mogę go komuś przekazać. To samo dotyczy pracy czy w miesięczniku, czy w kwartalniku. Jest jakiś zamknięty proces i człowiek ma takie bardzo miłe zresztą poczucie rozpoczętej i zakończonej pracy konkretnym efektem. W internecie to się dzieje właściwie cały czas online. Znaczy nie ma tego momentu trzymania czy złapania w ręce gotowego produktu. On właściwie cały czas żyje, cały czas wychodzi, cały czas się ukazuje, więc to był mój taki problem, jak przychodziłem też do internetu i zaczynałem prowadzić portale, że nie mogłem znaleźć tego momentu, kiedy już. Czy to już się skończyło? Nie, to się cały czas dzieje. Zresztą był też taki bardzo ciekawy moment w mediach, jak pojawienie się tabletów, aplikacji, które umożliwiały właściwie online cały czas zmianę już nie tylko samej informacji, ale też, nie wiem, zdjęcia, filmu wokół tej informacji i zmianę jej cały czas. Rupert Murdoch stworzył gazetę, która się nazywała The Daily. To była gazeta przygotowywana specjalnie przez zespół dziennikarzy tylko na tablety i przekazał czytelnikom, odbiorcom gazetę, która w ciągu dnia zmieniała się dwu- czy trzykrotnie. Niestety, co się okazało, albo stety może, co się okazało, czytelnicy wcale nie potrzebowali takiej gazety. Czytelnicy też potrzebują pewnego domknięcia procesu. Znaczy, jeśli kupiłem gazetę, coś, co ma być gazetą, to ja bym chciał, żeby ta gazeta się nie zmieniała w ciągu dnia. Znaczy, pewną stałość tego produktu. No, wymagam pewnej stałości tego produktu, tego, że widzę, jak gazeta wygląda rano i chciałbym, żeby ona po południu wyglądała tak samo. No, nie może się zmieniać. W związku z tym The Daily, ten projekt został po roku zamknięty, no bo się to zwyczajnie nie sprawdziło. W internecie jest tak, że przyjmujemy od razu taki warunek, że tak, internet się zmienia i coś może uciec. Robiliśmy kiedyś taki eksperyment w wydawnictwie Fratria, że szukaliśmy takiego pomysłu, jak to zrobić, żeby korzystając z informacji w internecie, przygotować dla czytelników pewien przegląd tych najciekawszych, najważniejszych informacji, na przykład z tygodnia. I okazało się w czasie badań, że jest duża grupa czytelników, którzy powiedzieli, tak, byłbym zainteresowany takim produktem, taką gazetą, takim czasopismem, które dawałoby mi pewność, że informacje, które gdzieś mi tam uciekły, czy publicystyka, która gdzieś mi uciekła w internecie, bo to wszystko się tam rzeczywiście cały czas przecież zmienia, nie ucieknie mi, że jest ktoś, kto pilnuje tego, żebym raz w tygodniu dostał taką paczkę. Projekt zatrzymał się na etapie projektowym z prostego powodu. Aplikacje internetowe, aplikacje tabletowe ubiegły nas w tym, bo już właściwie to się dzieje. No, są portale, które właśnie opierają się na pewnym przeglądzie informacji z wielu innych miejsc, dając to poczucie właśnie pewnego dostępu do pełnej informacji i do tego, żeby nic nie uciekło. Nie ma odpowiedzi na pytanie, gdzie łatwiej, czy gdzie lepiej, czy gdzie przyjemniej, czy w prasie, czy w internecie. Bo to tak samo jakby zapytać, czy lepiej w radiu, czy w prasie. No, każde medium jest trochę inne, każde ma bardzo dużo swoich atutów, również takich zawodowych radości, natomiast i każde jest potrzebne. No, dlatego też wracając do poprzedniego pytania, wydaje mi się, że żadne z tych mediów nie zniknie. No, ani radio, ani telewizja, ani internet, ani aplikacje mobilne, ani prasa nie znikną, bo wygląda na to, że ten proces uzupełniania się, przenikania się tych mediów trwa i doprowadzi do tego, że będziemy korzystać z wszystkich, każdy z nas we właściwy sposób z każdego z tych mediów. Radia słuchamy bardzo często w tle, jest takim medium tła. Telewizję, no coraz częściej wybieramy już te programy, które nas interesują, chociaż w wielu domach jeszcze telewizja po prostu gra. Jest włączony telewizor i on tam coś nadaje. To też się zmienia, sposób korzystania z telewizji. Prasa, wierzę, że jest obecna w domach, choćby w formie prenumeraty, na pewno jest obecna cały czas w biurach, w urzędach, jakby jest cały czas tym nośnikiem takiej no, podstawowej informacji, często bardzo konkretnej, jeśli mówimy zwłaszcza na przykład właśnie o ekonomii, czy o prawie, czy o przepisach, to bardzo często jest tak, że tym nośnikiem jest prasa. I internet, zwłaszcza poprzez dostęp mobilny, będzie i jest takim medium, do którego dostęp mamy cały czas i uzupełnia nam trochę. Pomaga nam też po prostu w codziennym życiu. Jest medium bardzo często użytkowym. Szukamy informacji o rozkładach jazdy autobusów albo o tym, gdzie pójść do kina. To wszystko oczywiście jest takim konglomeratem mediów, który cały czas się zmienia, ale mam wrażenie, że tak jak mówię, uzupełnia się bardziej, a nie zjada wzajemnie.
Dobrze, może w tym miejscu na chwilę przerwijmy i zapraszamy wszystkich na przerwę.
Zawód dziennikarz.
Witam po przerwie w audycji Zawód dziennikarz. Moim dzisiejszym gościem jest Maciej Wośko, redaktor naczelny miesięcznika Gazeta Bankowa, portalu w gospodarce.pl oraz tygodnika ABC. Pan Maciej Wośko jest także dyrektorem wydawniczym w wydawnictwie Fratria. Przez pracę, którą pan tworzy, jest pan obecnie bardzo mocno związany z gospodarką i ekonomią. I nie wątpię, że mamy wśród słuchaczy wiele osób zainteresowanych właśnie tą tematyką, które może nie wiedzą, jak zacząć się w nią wgłębiać. Czy może poleca pan jakieś konkretne źródła informacji, z których mogą czerpać? Od czego mogą zacząć?
Nie mam jednej rady, czy jednego tytułu, albo podpowiedzi, z czego. No, na pewno to, o czym mówimy dzisiaj od samego początku tej audycji, trzeba szukać takich mediów, do których jako odbiorcy, jako czytelnicy mamy stuprocentowe zaufania, że przekazuje informacje wiarygodne. I to jakby to jest główny warunek, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mówimy o nauce i o przygotowywaniu różnych materiałów na zajęcia czy na studia. Źle byłoby uczyć się z fejkowych mediów i opierać się tylko na przykład na Wikipedii. To już dzisiaj wszyscy wiedzą, ale jeszcze parę lat temu Wikipedia była traktowana jako bardzo wiarygodne dla wielu źródło informacji, ryzykowne. Dzisiaj już chyba każdy student wie, że byłoby to dość ryzykowne. Zwłaszcza jakby nie sprawdzać porządnie w kilku źródłach, nie potwierdzać w kilku źródłach informacji. I to podstawowe zadanie dziennikarskie, ta podstawowa praca dziennikarza, czyli potwierdzenie każdej informacji przynajmniej w dwóch lub trzech źródłach, staje się dzisiaj też bardzo ważna w nauce, w pracy studenckiej, w pracy naukowej. A z czego korzystać? Z wszystkiego, myślę. To tak naprawdę dopiero, kiedy mamy pełny obraz i widzimy informacje przekazywane w ciągu dnia, na przykład nie w jednej, a w kilku stacjach telewizyjnych, czy w kilku programach informacyjnych wieczornych, poparte jeszcze takim przeglądem tego, co się działo w internecie w ciągu dnia, przeglądem mediów społecznościowych również. To jest niezwykle ważne i źródło informacji, i źródło informacji o tym, co wzbudza emocje w ciągu dnia. Poparte oczywiście też gdzieś tam informacjami z prasy. To dopiero wtedy daje nam pełny obraz tego, co się wydarzyło, albo całą informację, na podstawie której możemy tworzyć jakieś własne wnioski i budować swoje zdanie na dany temat.
W dziennikarstwie z jednej strony należy zachować jak największy obiektywizm, z drugiej, trudno zupełnie odciąć się od politycznych wpływów. Jaki pan ma do tego stosunek? Potrafi pan znaleźć złoty środek?
Ja myślę, że to jest budowanie swojego światopoglądu, jest tak naprawdę budowaniem tego złotego środka pomiędzy tym, co na nas wpływa, co słyszymy, jak wpłynęło na nas dzieciństwo, nie wiem, właśnie nauka, choćby też czas studiów. To jest cały czas poszukiwanie takiego złotego środka. Ja myślę tak, że każdy zawód, i to wszystko jedno, czy to jest zawód dziennikarski, czy, nie wiem, naprawianie telewizorów, trzeba robić i wykonywać w zgodzie z samym sobą. To jest ta podstawa. Znaczy, nie da się przekazywać informacji, nie da się być dziennikarzem w sytuacji, kiedy, nie wiem, nie zgadzamy się na to, co przekazujemy. Tu jest ten problem, czy to zjawisko wpływu światopoglądu każdego dziennikarza na informacje, które przekazuje, to jest zupełnie naturalne. Myślę, że nie ma też w tym nic złego. To, co się zmieniło w ciągu ostatnich paru lat w mediach i w zawodzie, to, że po tym, jak pojawiły się i media społecznościowe z bardzo dużym wpływem na to, jak tworzone są informacje, pojawił się internet pozwalający przekazywać informacje właściwie każdemu, każdy może być dziennikarzem, to zmieniło się tyle, że wydaje mi się, że też czytelnicy, odbiorcy spodziewają się, że medium niesie ze sobą pewien ładunek właśnie tożsamościowy, czy ładunek światopoglądowy. Stąd widać po tygodnikach opinii właśnie na przykład, że w tygodniki zniknęły właściwie, czy znikają tygodniki o wszystkim i dla wszystkich. Nie ma takich tygodników. Gdzieś tam opinie, zwłaszcza publicystyka właśnie, niesie za sobą ten ładunek światopoglądowy. Powiem tak, ja bym z tym nie walczył. To jest zupełnie też naturalne, że tego złotego środka każdy z nas szuka.
Masz pan dość duże doświadczenie jako redaktor naczelny i nie wątpię, że to nie jest łatwa praca. Jak w tym momencie wygląda pana dzień pracy?
Zaczynam pewnie jak większość, też na studiach, od włączenia telefonu komórkowego albo od wyłączenia budzika w komórce i przeglądam te podstawowe informacje z aplikacji, które gdzieś tam się pojawiają z nocy. Bardzo dużo spotkań, które są planowane z pewnym wyprzedzeniem. Szybki przegląd strony internetowej w gospodarce.pl podczas porannego dyżuru wydawcy i tego, co jest na portalu i co powinno się tam znaleźć, a nie ma, więc czasami sygnał do dziennikarzy. Przegląd kalendarza związanego z takimi obsługami dziennikarskimi, które zajmują część pracy zespołu, czyli konferencje prasowe, briefingi, które tego dnia się akurat dzieją. No cóż, potem praca w redakcji, bieżące spotkania. bardzo często kwestie związane z planowaniem na kolejny tydzień czy na kolejny miesiąc, też to zupełnie naturalne. Czasem trzeba bardzo szybko coś dopisać, coś skomentować, coś przygotować, czy na portal, czy do innych mediów, z którymi współpracujemy. Często jest to też przegląd takich bieżących informacji, bieżących wydarzeń, tego, co się dzieje w innych mediach, zwłaszcza właśnie w internecie. No daje też takie podstawową wiedzę, podstawowe pojęcie o tym, co dzieje się w ciągu dnia, bo może się zdarzyć, że następnego dnia wypadnie komentować coś w radiu na przykład. Doszła nam ostatnio praca w nowej telewizji w Polsce.pl. W związku z tym również kwestia pracy z ramówką, zaproszenia gości, potwierdzenia gości na kolejne dni i przygotowania się do tych rozmów i wywiadów, przygotowanie również pytań. Praca wbrew pozorom taka sama, jak widzę, jaką pani wykonała, czyli przygotowanie sobie pytań na kartce po prostu, bo to jest najprostszy i zawsze dobry sposób na to, żeby się przygotować do rozmowy i do wywiadu. Więc to się nie zmienia, mimo upływu lat, nowych technologii. To napisanie artykułu i wydrukowanie go bardzo często pomaga, tak samo z pytaniami. I praca do późnego wieczora, później przy tekstach, które przychodzą, które trzeba czasem zredagować, które trzeba przejrzeć, zastanowić się, co następnego dnia ma się wydarzyć, po to właśnie, żeby nie obudzić się, tak jak na samym początku tej drogi zawodowej, z takim poczuciem, że no, zaczyna się nowy dzień, a ja nic nie mam.
Może w tym miejscu znów postawmy kropkę i zróbmy przerwę muzyczną.
Zawód dziennikarz.
Witamy ponownie po przerwie w audycji Zawód dziennikarz. Moim dzisiejszym gościem jest Maciej Wośko. Właśnie przygotowując się do wywiadu, czytałam, że interesują pana social media. Co sądzi pan o obecnej tendencji na zarabianie na prywatnych, często jednoosobowych, powiedzmy małych redakcjach na YouTubie czy na blogach na przykład?
Nie ma w tym nic złego. Znaczy jest to zupełnie naturalny proces, że jeśli pojawia się źródło, możliwość zarabiania, monetyzacji jakiejkolwiek części naszej działalności, to ona zawsze się pojawi, znaczy to się pojawi i zawsze zostanie wykorzystana. I walka z tym, czy no, budowanie jakiegoś niezadowolenia na tym, że ktoś zarabia na tobie na przykład, no, jest pomyłką, jest zupełnie naturalny proces. Ja byłem świadkiem innej sytuacji, kiedy powstał internet i choćby redakcja, ale też wiele innych firm tworzyło strony internetowe, to tam proces był taki, że najpierw powstał internet, tworzono strony internetowe, a potem wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, jak na tym zarobić, jak zmonetyzować strony. To przyszło trochę za późno. Dzisiaj przy social mediach dzieje się tak, że właściwie ten proces jest równoległy i jeśli ktoś potrafi zgromadzić wokół siebie, zainteresować dużą grupę osób, to czemu miałby na tym osobiście nie zarabiać? Problemem staje się oczywiście to, co jest problemem od wieków. To nie jest kłopot, nie wiem, ostatnich lat. Czyli ten moment, kiedy ktoś robi coś tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać. No bo to prowadzi do pewnych wynaturzeń, jakichś takich dziwnych sytuacji, kiedy no widzimy na przykład profil youtubera, który kiedyś tam robił coś fajnego, a teraz właściwie to się tylko wygłupia. I jest to właśnie robione tylko po to, żeby jak najwięcej subskrybentów kliknęło i zarobić.
Mówimy częściowo cały czas o tym, jak zacząć swoją pracę w dziennikarstwie. Dlatego jak pan myśli, lepiej zacząć od tworzenia własnych małych social mediów i zdobywać w ten sposób doświadczenia? Czy może lepiej zacząć od zwykłych redakcji, by nie nabawić się przypadkiem jakichś złych nawyków podczas takiej samotnej pracy?
Nie ma czegoś takiego jak złe nawyki. Miałem okazję pracować ze studentami. I zawsze wszystkim mówiłem i powtarzam i będę powtarzał do znudzenia. Jeśli technologia, a dzisiaj technologia na to pozwala, jeśli technologia pozwala, ktoś, kto jest zainteresowany byciem dziennikarzem, czyli przekazywaniem informacji, opowiadaniem o tym, co się dzieje, no powinien z tego korzystać. Nie rozmawiam, albo inaczej, nie kontynuuję rozmów z osobami, które przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną do redakcji, szukając pracy, i po 5 latach studiów nie potrafią, czy nie są w stanie pokazać żadnego konkretnego efektu swojej pracy, bo przez 5 lat po prostu studiowali i nic więcej nie robili. Dzisiaj jest to właściwie nie do pomyślenia. Myślę, że takie minimum, czyli własny profil facebookowy, twitterowy, YouTube też, chociaż no, no, oczywiście też wymaga trochę innej pracy, ale te takie podstawowe rzeczy, czy już nie mówię, no, jakiś kawałek własnej strony czy bloga, to jest taka podstawa, która dzisiaj powinna być wymagana przy naborze do pracy dziennikarskiej po studiach. Natomiast najlepszy sposób rozpoczęcia już takiej pracy stricte zawodowej, no to po prostu pójść do redakcji. I to też zawsze powtarzam studentom. Studia są takim dobrym czasem, dobrym momentem na pozbieranie kontaktów, na złapanie kilku telefonów, kilku kontaktów, a potem po prostu trzeba pójść do redakcji i powiedzieć: dzień dobry, chciałabym zacząć pracę. To już umiem, to zrobiłam, tak, taki prowadzę blog czy taki profil, tyle osób udaje mi się zainteresować, teraz chciałabym to przekuć w pracę już zawodową i nie ma innego sposobu, nie ma innej drogi.
Na koniec, kto według pana może zostać dziennikarzem? Kim trzeba być, jakim człowiekiem, by móc wykonywać ten zawód?
Bardzo trudne pytanie. No bo żyjemy w czasach, kiedy właściwie każdy może poczuć się dziennikarzem, każdy może komentować, wydawać opinie na mediach społecznościowych, tworzyć jakieś krótkie informacje na YouTubie, czy prowadzić bloga, no i można byłoby prosto odpowiedzieć: każdy. Myślę, że takim podstawowym warunkiem szans powodzenia w tym zawodzie jest jedna czy dwie cechy czy umiejętności, które każdy dziennikarz musi mieć, bo bez tego się nie da wykonywać tego zawodu. Jedna to jest taka zwykła, naturalna ciekawość świata. To, że jestem zainteresowany, to, że coś mnie ciekawi, bawi, zastanawia, że nie przechodzę obojętnie obok różnych sytuacji, które gdzieś tam się dzieją w takim codziennym, naturalnym życiu, że jeśli widzę, nie wiem, zamknięty przystanek, to zaczynam zastanawiać się i szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego on został zamknięty, co się dzieje, czy trasa tego autobusu, którym przez ostatnie lata, nie wiem, dojeżdżałem na uczelnię, to została zmieniona na dłużej, a może jakiś remont. Rzeczywiście szuka się odpowiedzi. I tu wcale nie chodzi o szukanie odpowiedzi na jakieś takie bardzo podstawowe, czy właśnie światopoglądowe, czy wielkie rzeczy, tylko na takie bardzo podstawowe. Jeśli ktoś ma w sobie taką siłę, żeby szukać odpowiedzi i z drugiej strony umiejętność opowiadania, takiego zwykłego opowiadania o tym, co ustalił, co udało mu się ustalić i co z tego wynika, no to już jest pierwszy krok do sukcesu. Drugim elementem, bez którego nie da się wykonywać tego zawodu, to empatia, czyli takie próba zrozumienia też drugiego człowieka. Kiedyś sobie tak rozmawialiśmy, powiedzenie dość znane: zły człowiek nigdy nie będzie dobrym dziennikarzem. I to jest, to gdzieś tam do dzisiaj działa. Ludzie, którzy nie potrafią rozmawiać z innymi ludźmi, którzy nie potrafią postawić się trochę w ich miejscu, w ich sytuacji, będą mieli zawsze kłopot z tym, jak ten zawód wykonywać i jak budować też no, pewne audytorium, grupę czytelników, czy widzów, którzy chętnie nie posłuchają, co tenże człowiek ma do powiedzenia. Także to są te dwa warunki. Co ciekawe, oba spotykają się też w mediach społecznościowych. Znaczy, bardzo szybko widać wśród znajomych, czy mamy do czynienia wśród osób publikujących w mediach, czy mamy do czynienia z osobą, która po prostu ciekawie potrafi opowiedzieć z pozoru prostą i banalną, czy nic nieznaczącą rzecz. I po drugie, czy mamy do czynienia z osobą, która potrafi podejść tak po ludzku do problemów ludzi, czy do innych ludzi, do innych użytkowników. Jak ktoś zaczyna się bawić w hejt, to przestaje być dziennikarzem, a też są takie przypadki, to może bez rozwijania, ale znam też kilka takich przypadków, kiedy gdzieś w takim budowaniu własnej historii i skupieniu się na sobie, a nie na ludziach i czytelnikach, dziennikarze zwyczajnie gubią się gdzieś tam bliżej im chyba właśnie do hejterów niż do takich naturalnych uczestników społeczności.
Rozmawiałam z panem Maciejem Wośko w audycji Zawód Dziennikarz.
Ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i nie było zbyt poważnie. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Aleksandra Brzezińska.
Zawód dziennikarz.